Właśnie, że Jezus żyje, o Kościele, a jak trzeba było mówić o grzechu, no to Jakimowicz. I pamiętam nawet, raz zaprosili mnie do Rudy Śląskiej, do Goduli. Przyjeżdżam, a na drzwiach kościoła jest taki duży napis: jestem grzesznikiem, myślnik Marcin Jakimowicz. To ja wiedziałem, że wiem ja, żona i sąsiedzi, nie? A nie pół Rudy Śląskiej. Innym razem mówiłem o grzechu tutaj w seminarium duchownym do kleryków i nie miałem co z synem zrobić, nie? Wziąłem Łukasza, on tak się pałętał, plątał pod nogami i mówi z takim błędnym wzrokiem: tato, a co my tu w ogóle robimy? A ja mówię: będę mówił do kleryków. A Łukasz mówi: o czym? A ja mówię: o grzechu. A on tak poważnie: uczyłeś się? To co mu powiem, że się nie uczyłem? Grzechów odpuszczenie to jest hasło, które mi się kojarzy z taką sytuacją sprzed 2 lat, bardzo dramatyczną. Moja koleżanka pewnego dnia obudziła się i zobaczyła, że jej rodzina ma dług 300 tysięcy złotych. Tylko dlatego, że jej mąż był wiceprezesem firmy. Jego nazwisko było w KRS-ie. A ponieważ prezes firmy wziął jakieś tam zobowiązania na zachodzie Europy i to wszystko padło, to nagle rodzina budzi się i ma 300 tysięcy długu. Wiecie, gdyby on jeszcze, nie wiem, się szlajał, gdyby to było przez grzech, a po prostu tak z dnia na dzień 300 tysięcy długu. Ja im towarzyszyłem trochę. Czy ja mam wiarę w to, że Pan Bóg odda 300 tysięcy? Nie. Na 3 tysiące mam. Nawet na 30 tysięcy, nie? Że zrobimy zrzutkę, taką ściepę i 30 tysięcy uzbieramy. Ale na 300 tysięcy nie. I to moja przyjaciółka Ola też nie miała. Ja ją widziałem w akcji. Jak na przykład myśmy się modlili, ona wychodziła, trzaskała drzwiami. Raz chciałem jej pomóc, wyciągnąć ją na modlitwę do jakiejś wspólnoty. I trafiliśmy akurat na konferencję o dziesięcinie. Wiecie, że przyjeżdżamy i jest cały czas o hojności, że kto, wiadomo, nie, co się jeszcze będziesz zbierał. A ja patrzyłem na jej twarz, ona nie, tego nie mogła słuchać. Widziałem, jak rzucała laptopem. Strasznie to przeżyła. Bo to jest taka sytuacja, że ona, ani ona tego nie spłaci, ani jej mąż, ani jej dzieci. Przyjechał komornik, zabrał im samochód, akurat wspólnota ten samochód odkupiła. Ona w pewnym momencie już jechała na psychotropach. Znaczy, bo ona nie potrafiła o niczym innym myśleć, nie? 300 tysięcy, po prostu, że to jest rzecz, która po prostu, wiadomo, o co chodzi, nie? Komornik już zaczął opowiadać o tym, że lada chwila zabierze im mieszkanie. I ona była już w takim stanie, że poprosiła nas o modlitwę i przyjechał mu znajomy ksiądz, modlił się nad nią i mówi: Ola, mam takie światło, żebyś prosiła o dobrą rozprawę w sądzie i o zmianę prawa. No to był kosmos, to tak brzmiało absurdalnie, wiecie, 300 tysięcy. I wiecie, co się okazało, że to prawo się zmieniło i można było ten dług wykupić. To znaczy była taka licytacja, kto da więcej. I ich przyjaciel ze wspólnoty powiedział: wiecie co, to akurat mam trochę kasy teraz, to ja wam wykupię ten dług. Tylko za ile? Nie wiadomo, no bo to jest wszystko tajne. Nie? Może jakaś mafia chińska da, nie wiem, 50 tysięcy czy 60 tysięcy. I oni mówią: czy mógłbyś wykupić ten dług za 10 tysięcy? I on mówi: okej. Okay. Słuchajcie, wykupił ten dług i wygrał. I co jest ciekawe, że kilka dni później dostał nagrodę w pracy. Pracuje w banku jako informatyk. Nigdy nie dostał takiej wysokiej nagrody. 11 tysięcy złotych. Nie? I mówi: kurczę, czemu 11? Skoro dałem im 10. Okazało się, że 1000 zł to były koszta sądowe. Dlaczego o tym mówię? Bo ja widziałem tą dziewczynę, jak ona wstała i nie miała 300 tysięcy długu. Po prostu, wiecie, to coś takiego, nie? Ja widziałem po prostu, jak ona odżyła. Z dnia na dzień. To nie jest tak, że ona była frankowiczem, że ona się teraz musi martwić o zminimalizowanie rat. Nie miała nic. Nie, po prostu czyste konto, możesz zaczynać od zera. Ona wie, że to nie będzie główny problem jej dzieci. Nie, spłacanie długu mamy. I taty, tylko dlatego, że tata był wiceprezesem firmy i jego nazwisko było w KRS-ie. Dlaczego o tym mówię? Bo list do Kolosan mówi bardzo wyraźnie, że Jezus przybił do krzyża nasze, jest w jednym tłumaczeniu grzechy, w innym winy, nie? Przygwoździwszy do krzyża, skreślił zapis dłużny. I ta moja przyjaciółka Ola, ona doskonale wiedziała, o co chodzi. Budzi się rano i po prostu gigantyczny dług, odsetki rosną, nie ma nic. Nie ma nic. Nie? Ona wie, co to znaczy darowanie długów. Nie jest minimalizowanie strat. Żeby w ogóle zrozumieć, czym jest odpuszczenie grzechów, to musimy jakby wrócić do raju na chwileczkę. Nasza wspólnota ma tyle lat, co wy. Też 28. Także to spotkanie już sponsorowane przez Gerjawid. Ja tu ledwo stoję. I możemy wrócić do raju. Bo zobaczcie, co się wydarzyło. Jest taka sytuacja, że Bóg mówi, tu jest tysiące drzew. Tysiące. Możecie jeść owoce z wszystkich oprócz jednego. Dlaczego? Bo to jest drzewo poznania dobra i zła. To słowo poznanie jest kluczowe. Bo nam się słowo poznanie kojarzy ze studiowaniem na wydziale teologicznym. W czym oczywiście nie ma niczego złego. Ale tam jest hebrajskie słowo jada. A jada to jest takie poznanie, że człowiek zaciąga na siebie konsekwencje. Jada to jest takie słowo, że jest napisane Adam poznał Ewę, czyli współżył z nią. Nie? Współżył z Ewą. Jada. To jest takie poznanie. I Bóg mówi coś takiego, że nie chcę, żebyście jedli z tego drzewa owoce, dlatego że poznacie, co to znaczy onkologia, choroby. Bo raj to była taka rzeczywistość wolna od tego. I Bóg mówi, ja nie chcę, żebyście tego dotknęli, czym jest śmierć. Z wszystkich jedzcie oprócz jednego. I na czym polega ta intryga demoniczna? Taka intryga z piekła rodem. Że szatan ma czelność i mówi coś takiego, podchodzi do Ewy i do Adama, i mówi, czy to prawda, że Bóg nie pozwolił wam jeść z żadnego drzewa? Bóg mówi zupełnie coś, z wszystkich jedzcie oprócz jednego. Demon mówi, czy to prawda, że nie możecie z żadnego? I zobaczcie, Ewa wchodzi w narrację demona. Bo co demon mówi tak naprawdę? Że ten Bóg nie jest po twojej stronie. Tam jesteś małym druczkiem. I ona mówi coś takiego, to jest piękne w Księdze Rodzaju. To prawda, Bóg powiedział, nie możemy jeść z żadnego drzewa, ani nawet dotykać owoców. I macie zadanie domowe, sprawdźcie, czy Bóg coś powiedział o dotykaniu. Nic. Bóg powiedział, nie możecie spożywać z tego drzewa. On nic nie mówił o dotykaniu. Ale przez to, że ona przestaje słuchać Boga, zaczyna wchodzić w narrację demoniczną, nie? To znaczy rozmawiać z diabłem, to ona mówi, kurczę, faktycznie on chyba nie jest po naszej stronie, nie? Jest coś małym druczkiem. Nie pamiętam, był taki jakiś kurs ewangelizacyjny i ksiądz opowiadał, jaki jest Bóg i wstał taki facet i mówi, nie, nie, ten Bóg jest coś za dobry. I właśnie to mówi demon, że to niemożliwe, żeby Bóg był tak dobry. On coś przed wami ukrywa. I zobaczcie, Ewa mówi, to prawda, nawet nie możemy dotykać. Bóg nie powiedział ani słowa o dotykaniu. To ona sobie dośpiewała tylko dlatego, że ona już nie słucha tego, kto jest przeczysty, tylko tego, który jest oskarżycielem. I zawsze gdzieś głoszę o grzechu, to się pytam, jaka była konsekwencja grzechu Adama i Ewy. I co zawsze słyszę? Wygnał ich z raju. Nieprawda. To jest dalszy ciąg. Własnoręcznie uszył im ubrania ze skór. To jest reakcja Boga na grzech. Zobaczcie, że Bóg własnoręcznie uszył im ubrania ze skór. I co zrobił? Wyszedł i zaczął szukać Adama i pyta się: Adamie, gdzie jesteś? I na czym polega ta intryga demoniczna? Że jak my, dzisiaj słyszymy te słowa: Adamie, gdzie jesteś? To dla nas to jest sprawdzian. Nie? Big Brother, pokój zwierzeń. A Bóg nigdy nie pyta z pozycji siły. Co jest piękne, on jest identyczny przed tego doświadczeniem grzechu przez Adama i Ewę i po. Gdyby ksiądz Tomasz albo ksiądz Tadeusz zaszli mi za skórę, to ja bym nie chciał się z nimi spotkać i rozmawiać. Oni by chcieli, bo mają charyzmat gadania, to wiem. Widziałem wiele razy, jak na przykład ksiądz Tadeusz podchodził do obcych ludzi na ulicy, żeby zagaić, nie? Ale ja bym nie chciał z nimi rozmawiać. No jak macie z kimś na pieńku, to nie chcecie tej osoby spotkać. No co robi Bóg? On wychodzi na spotkanie i chce rozmawiać. I on się czuje oszukany, jak dziecko. Mówi: Adamie, gdzie jesteś? Ja tego nie rozumiem. Mówiłem, z wszystkich jest oprócz jednego. Nie wiem, dlaczego mnie oszukałeś. Jego pierwsza reakcja: własnoręcznie uszył im ubrania. I potem zaczyna się dramat każdego z nas, bo jest grzech pierworodny. I katechizm używa takiego słowa, że potem nastąpiła inwazja grzechu. Inwazja grzechu. I zobaczcie, to już widać na następnej stronie. Pierwsze zabójstwo z przyczyn religijnych. Dwóch braci, jeden składa ofiary, drugi składa ofiary. Jedne ofiary Bóg przyjmuje, na drugie nie chce patrzeć. Nie wiem, czy widzieliście ten film Wyspa. Jest taki rosyjski film, nie? Ostrow, Wyspa. I tam jest taka piękna scena, jak taki mnich prawosławny stoi przed ikoną i krzyczy: dlaczego mnie nie słuchasz? Co robię nie tak? Czemu słuchasz tego faceta, który pracuje w kotłowni, nie? Czemu na jego modlitwę odpowiadasz, a na moje nie? To jest takie bardzo przejmujące. No i tu jest dwóch braci. Być może Abel składał pierwociny, czyli to, co pierwsze. Ale to nie jest wprost napisane. Jedne ofiary Bóg przyjmuje, drugich nie. I dochodzi do takiej zazdrości, że brat zabija brata. Jaka jest reakcja Pana Boga na to? Przychodzi do niego morderca, nie? Morderca, facet, który zabił brata i mówi tak: teraz to już mam przechlapane, bo gdziekolwiek się pojawię, to ludzie będą chcieli mnie zabić. A Bóg mówi: nie. Ja ci dam znamie na czoło, aby cię nikt nie ruszył. Bóg to mówi do mordercy swojego brata. Czy to jest sprawiedliwe? I Bóg mówi: ktokolwiek dotknie Abla, Kaina, siedmiokrotną karę poniesie. Bo my często przeciwstawiamy Boga Starego Testamentu i temu objawieniu, które jakby przyniósł Jezus w Nowym Testamencie. Ale zobaczcie, jakie to jest dziwne. Przychodzi zabójca brata i mówi: gdziekolwiek się ruszę, to jestem przeklęty. Bóg mówi: nie, ja ci dam znamie, żeby cię nikt nie ruszył. Ktokolwiek dotknie Kaina, siedmiokrotną karę poniesie. I chcę w ogóle podziękować zespołowi, który dzisiaj śpiewał, bo oni jakby całą tą konferencję grzechu, wierzę w grzechu, w odpuszczenie streścili w tej pieśni po komunii: łaską jesteśmy zbawieni przez baranka krew. To jest to, co dokonałeś na krzyżu. I wiecie, ja teoretycznie o tym wiedziałem, ale ja tego doświadczyłem tak naprawdę 8,5 roku temu. Ja teoretycznie wiedziałem, bo jestem dziecko oazowe, skończyłem wszystkie możliwe stopnie oazy, łącznie z kursem oazowym dla animatorów, czyli recydywa. Ja wiedziałem niby, że jestem teoretycznie tak. 9 lat temu przeżyłem potworny kryzys, taki wielopłaszczyznowy. I to był chyba jedyny czas w moim życiu, kiedy wiedziałem, że nie mam przed Bogiem żadnych argumentów, którymi mógłbym Mu zaimponować. Nie miałem nic. Rozsypała się wspólnota, zostały dwie osoby, tylko dlatego, że posłuchaliśmy ojca Augustyna Pelanowskiego, który kazał nam się zamknąć i nie wpuszczać nowych. Gdzie jest dzisiaj ojciec Augustyn? Ktoś z was wie? Był dla nas na tyle ważny, powiedział, że mamy się zamknąć, no to się zamknęliśmy. Ze 100 osób zrobiły się dwie. Kryzys w rodzinie, byłem wypalony w pracy, naprawdę takie wielopłaszczyznowe. Był taki czas, że na Facebooku napisałem: jestem zdolny, kropka, do wszystkiego. I to nie była kokieteria, to nie była zabawa słowami. Ja wiedziałem, że jestem w stanie rozwalić rodzinę, odejść z hukiem z pracy. Straszny kryzys. Znajomy ksiądz proponował, żebym odmawiał w nocy psalmy, ale za bardzo mi to nie pomagało. Ale wtedy, w największym kryzysie, odkryłem coś, co przewartościowało moje życie. Bo ja zobaczyłem, że Jezus, umierając na krzyżu, kiedy był rozpięty między niebem a ziemią, powiedział te słowa, które my znamy jako wykonało się, a one po grecku brzmią tetelestai. A tetelestai w pierwotnym znaczeniu to zapłaciłem. Czyli Jezus umiera, mówi: tato, zapłaciłem. Słuchajcie, jakie to jest doświadczenie. Człowiek wie wtedy, że jest zbawiony z łaski, że właśnie te wszystkie listy dobrych uczynków. Ja miałem takie grube książka telefoniczna. Naprawdę. Ja do dziś pamiętam te notatki z RORAT, po RORATach. Pomogłem mamusi, sprzątnąłem pokój, podlałem kwiatki. I potem człowiek się łapie na tym, że nawet kierunek studiów wybiera tylko po to, żeby zasłużyć. Bo ja jestem po prawie, a wcale nie chciałem pójść na prawo. Dziwnym trafem moja mama była po prawie. Dziwnym trafem było 8 kandydatów na jedno miejsce i ja powiedziałem: zobaczycie, że się dostanę. I może wtedy zwrócicie na mnie uwagę i będziecie mogli mnie pokochać jeszcze bardziej. To jest dramat. Że, zobaczcie, teoretycznie, gdyby ktoś mi powiedział wtedy, nie, 30 lat temu, to ja bym powiedział, to była moja suwerenna decyzja. Nieprawda. Ja żyłem jak najemnik. Nawet kierunek studiów wybrałem po to, żeby ludzie mnie zaakceptowali. I nagle w tym największym kryzysie ja czytam, że Jezus, umierając, powiedział: tato, zapłaciłem. I ja zobaczyłem, że ja nie jestem Bogu nic winien. Właśnie, że ja nie jestem tym frankowiczem, który musi zminimalizować straty. To znaczy, że jeśli pójdę do nieba, to tylko dlatego, że pokażę krew Mesjasza. I to będzie jedyny paszport. Dlaczego? Dlatego, że patrzcie, Biblia jest... My tak bagatelizujemy grzech, nie? Że coś jest grzechu warte, coś jest piekielnie dobre. Jakbyście teraz wyszli tutaj z krypty i spytali się ludzi, z czym im się kojarzy ogień, to wszyscy powiedzą: z piekłem. No czemu z piekłem? Pierwsza strona księgi Ezechiela jest opis rydwanu, jak wygląda Bóg i jego rydwan. Ogień, 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 ogień. Demon kopiuje. Benedyktyni w średniowieczu, kiedy na tych manuskryptach często przedstawiali demona jako małpę. On małpuje, nie? Ctrl C, Ctrl V, kopiuj, wklej. Ogień jest atrybutem królestwa i nieba. I nic nie jest warte grzechu, bo gdyby coś było warte grzechu, to Jezus nie powiedziałby: nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Gorszego niż choroba i śmierć? Zobaczcie, i Biblia mówi: ościeniem za śmierci jest grzech, a w innym miejscu żądłem. To jest w ogóle fajne słowo, bo był taki film Żądło z Robertem Redfordem, nie? I zobaczcie, to był taki właśnie misternie przygotowany plan. Wszystko wyglądało świetnie, a jak się kończyło? Jednym wielkim oszustwem. I to jest grzech. Że to pięknie wygląda. Wszystko wygląda na autentyk, a na końcu człowiek się budzi, jest bankrutem. Po prostu wszystko mu się rozsypuje. I jeśli Biblia mówi, że grzech jest żądłem śmierci, to znaczy, że ja, wchodząc w grzech, wchodzę w śmierć. A w innym miejscu jeszcze mocniejsze stwierdzenie, bo jest napisane, zapłatą za grzech jest śmierć i Jezus Chrystus przekonał się o tym na własnej skórze. Bo gdyby grzech był taką lajtową materią, jak dzisiaj słyszymy, to Jezus Chrystus nie musiałby umrzeć. Dlaczego? Bo grzech jest właśnie, zobaczcie, taką narracją, którą każdy z was słyszy, że Bóg nie jest po twojej stronie. Ja miałem ostatnio ciężki tydzień, byłem też od lekarza do lekarza i ja cały czas to słyszałem. Niemożliwe, żebym był taki dobry. Tam musi być coś małym druczkiem. Dzięki Bogu jesteśmy ochrzczeni. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy jesteśmy zanurzeni w tych wodach chrzcielnych, jakby Bóg uwalnia nas od tego przekleństwa grzechu pierworodnego. Zresztą wyznajemy wierzę w chrzest na odpuszczenie grzechów. Ksiądz Tomasz w ogóle wam przygotował w Słowie Pana, nie? Ja tam właśnie taką wyliczankę, jak sakramenty, bo my zawsze mówimy spowiedź, nie? Sakrament pojednania, ale zobaczcie, nawet dzisiaj byliśmy w komunii i ci, którzy mieli grzechy lekkie, to Komunia Święta te grzechy lekkie niweluje. To jest najpiękniejsze, że sakramenty Kościoła, że Bóg zostawił siebie w sakramentach po to, żebyśmy mogli wyjść lżejsi, nie? Żeby kamień spadał nam z serca. Ja jestem uzależniony od spowiedzi, od tego. Ja mam abonament. Ja się tak zastanawiam, czy ja potrafię, mógłbym być protestantem, gdybym się urodził jako, może tak, ale nie wiem, czy potrafiłbym sobie tak wieczorem usiąść i, wiecie, tak wmówić sobie, że przyjąć to, ja muszę usłyszeć. Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju, nie? I ja wtedy naprawdę czuję, że, czy czuję, czy nie czuję, wiem, wierzę w to, że to naprawdę to jest, zobaczcie, nie tylko Bóg odpuścił mi grzechy, ale Bóg mówi, Marcin, daję ci pokój. Daję ci pokój. Że to jest sakrament pokoju też. Że ja wychodzę i Bóg mówi, nie tylko masz właśnie taką czystą kartę, ale daję ci też pokój. I nasze przekleństwo to jest właśnie słuchanie tej narracji demonicznej, że Bóg nie jest po twojej stronie. I my możemy odczytywać na przykład nawet tą scenę z raju, że Bóg mówi, Adamie, gdzie jesteś? Jako sprawdzian, a nie głos takiego małego dziecka, które kompletnie nie rozumie, dlaczego zostało zdradzone. A kiedy Bóg w Starym Testamencie, będziemy to śpiewali w Wielkim Tygodniu, woła, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Czy to nie jest pytanie retoryczne? On tego nie rozumie. On mówi, co ja ci zrobiłem? Nie, zobaczcie, jak często w Starym Testamencie Bóg stoi na rozstaju dróg i mówi, tutaj jestem, Izraelu. Jest taka mocna scena u Ezechiela, jak chwała pańska opuszcza świątynię. I demon nam będzie mówił, że to jest taka sytuacja, że Bóg się ma focha, obraził się i opuszcza świątynię. No to przeczytajcie to. Jak jest napisane, że chwała pańska osiadła na cherubach przy ołtarzu. Potem na wewnętrznym dziedzińcu, potem na zewnętrznym dziedzińcu. Tak jakby Bóg wziął walizki i mówił, nie rozumiem, dlaczego mnie wyrzucacie. Nie, co ja wam złego zrobiłem? To nie jest tak, że on się spakował i wyszedł. Tylko jest napisane, że obrzydliwości, nie, grzechy Izraela wygoniły go z jego świątyni. A demon nam zawsze będzie przedstawiał, że to jest problem Pana Boga, który ma focha. I my możemy odczytywać nawet objawienia maryjne w ten sposób. Na przykład w La Salette. Maryja powiedziała, że podtrzymuje ciężką rękę syna. Ja mam wujka Saletyna. Miałem, nie? Bo zmarł. Jakie było w Polsce tłumaczenie? Karzącą rękę syna. Ona nie powiedziała o karzącej ręce syna. Ona powiedziała, że ona stoi pod krzyżem i podtrzymuje ciężką rękę syna. Kiedy Bóg objawił swoje ramię? Na oczach wszystkich narodów. Na krzyżu. I ono nie było zwinięte w pięść, żeby nas uderzyć. I Maryja mówi, że ona stoi pod krzyżem i podtrzymuje ramię syna, które jest ciężkie. Dlaczego? Bo to jest ten, który gładzi grzechy świata. Czy grzech świata nawet wprost. Ale demon nam mówi o tym, że to jest kara, nie? Że po prostu, że Jezus chce ukarać i gdyby nie Maryja, to jeśli ojciec rozgniewany siecze, któż się do matki uciecze? Bo on zawsze nam będzie wmawiał, że Bóg nie, to nie jest możliwe, żeby on był taki dobry, żeby Jezus zapłacił za wszystko. Ja od 9 lat mam takie poczucie, że wszystkie dobre uczynki to jest odpowiedź na Jego miłość. Ale to nie jest waluta. To nie jest waluta. Do tej pory myślałem, że tak jest, ale to nie jest waluta. I bardzo mnie zastanowiło to, że ja przez lata żyłem jak najemnik. Panie, czy dobrze powiedziałem konferencję? Czy podlałem kwiatki? Ja zobaczyłem, że mój syn Nikodem, a to my jesteśmy trudną rodziną, nie? Chodzę na terapię od 2 lat. Czasami mówię katolicka rodzina patologiczna, ale moje dzieci tego nie lubią. No, jak tak mówię? Słuchajcie, i mój syn nigdy nie wstał rano i nie powiedział: tato, proszę cię, żebyś się dzisiaj mną zajmował. Czemu? Czemu on nie mówi: tato, proszę cię, żebyś się zajmował mną od 7 do 19? Dlaczego? Bo on wie, że jest synem. Bo on wie, że jest synem, a ja mam mentalność niewolnika, najemnika. I dlaczego? Dlatego to, co katechizm nazywa właśnie inwazją grzechu, która jest zmazana w momencie chrztu. I wiecie, co jest piękne w katechizmie? Że właśnie w tym rozdziale o odpuszczeniu grzechów on pisze, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Gdyby nie to słowo, to my się spotykamy po prostu na cmentarzu i tylko rozdać żyletki. Widząc na przykład, co się dzisiaj dzieje w kościele, że ja się już boję z kimkolwiek robić wywiad. Jedyny bezpieczny wywiad, jaki zrobiłem, to z ojcami pustyni. Zadawałem pytania i sobie wypisywałem. Bo nawet jak molestowali, to się przedawniło, nie? Naprawdę, wiecie, ja już się boję czasami jechać, bo ja już nie wiem, co tydzień wychodzi jakieś nazwisko i bardzo często robiłem z tymi osobami wywiady. Ale gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I to widać, jakie było bagno na przykład w XIII wieku, nie? W kościele. I kogo Bóg daje? Dominika, Franciszka. To znaczy jego odpowiedzią na ten kryzys, na takie bagno, na zanurzenie w grzechu jest świętość. I to jest piękne w Bogu. To jest piękne w Bogu. Dzisiaj przeżywamy taki czas, kiedy Bóg nam daje taki... Mamy taką intuicję we wspólnocie, że ten czas oczyszczenia Kościoła to jest czas, kiedy Bóg zmienia szaty oblubienicy. Znaczy Jezus mówi: przyjdę. Ja nie wiem kiedy. Ja się nie bawię w Świadka Jehowy. Nie wiem, czy jutro, czy za 10 tysięcy lat. Natomiast wiem, że nadchodzą gody baranka i Jezus mówi: nie chcę, żeby moja oblubienica, mój Kościół, była w szmatach. Czy to jest bolesne? Bardzo. Co chwila płaczemy. Ja wspomniałem ojca Augustyna, który napisał, że jestem żmiją, którą wyhodował na własnej piersi, bo pisze o posłuszeństwie Kościołowi. A o czym ja mam pisać? Co ja mam więcej? I płakałem pół roku po tym. Ale zobaczcie, to jest bardzo błogosławiony czas, bo to jest też taki czas odpuszczenia grzechów. A jednocześnie taka zmiana szat oblubienicy. Bóg mówi: chcę, że jeśli nadejdą te gody baranka, żeby moja oblubienica miała czystą, piękną suknię, a nie szmaty. I jasne, że to boli. Ale mam takie doświadczenie, że to jest bardzo błogosławiony czas. Powiem szczerze, że wolę płakać z płaczącymi, niż stać na bardzo miękkim dywanie, pod którym jest zamiecione mnóstwo śmieci. I to jest to zdanie właśnie świętego Pawła, o którym pisze katechizm, nie? Już tak kończąc. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. To jest taka rzecz jakby zupełnie niepojęta dla tego świata. Jak to jest możliwe, że jest takie zdanie w Dziejach Apostolskich, że im bardziej rosło prześladowanie uczniów, czy w ogóle prześladowanie Kościoła, tym bardziej rosła liczba uczniów? Jak to jest możliwe, że im bardziej ich prześladowano, tych było ich coraz więcej? Współczesny świat w ogóle tego nie zrozumie. Nie? Jak to jest możliwe, że w chwilach, gdzie czasami już wywieszali ludzie klepsydrę po świętej pamięci jakiejś wspólnocie, nagle był jakiś wybuch świętości i się okazało, że to, co było takim malutkim ziarenkiem umierającym, to jest piękne, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję za tą wspólnotę, za wszystkie osoby, które się formują w tej wspólnocie. A najbardziej dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się umrzeć za nas, stać się grzechem, przybić ten grzech do krzyża i umrzeć jako grzech. I zmartwychwstać już bez Niego. I dzięki temu wiemy, że grzech nie ma nad nami władzy. Że możemy powiedzieć w kredo, wierzę w grzechu w odpuszczenie. Błogosławię Cię, Panie, we wszystkich księżach, w sakramencie pokuty. I tak Ci dziękuję, że w Polsce jest taki łatwy dostęp, że rozmawiałem ostatnio z kolegą we Francji. On mówi, że żeby się wyspowiadać, musi 2 godziny gdzieś tam jechać. A ja Ci, Panie, dziękuję, że czy tu w katedrze, czy u oblatów, czy w panewnikach, kiedy tylko chcę, tak naprawdę mogę usłyszeć, ja odpuszczam Tobie grzechy i dziękuję Ci za to, że w Wielkim Tygodniu, i to nie jest proroctwo, tylko tak jest, będą się ustawiały do konfesjonałów kolejki. I to jest piękne. Księża są biedni, ja wiem. Ale jakie to jest piękne, że ludzie stoją po godzinę w kolejce, żeby usłyszeć, ja odpuszczam Tobie grzechy. Pewnie nie mówiłem o tym, co miałem, ale wszystko znajdziecie w Słowie Pana. To tyle. Dzięki bardzo.